Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Po prostu podziwiam. W ogóle niektórzy z was to powinni być prezydentami miast, bo znacie na, jak to mówią, jak własną kieszeń miasto i się zajmujecie tym. Także wszystkiego dobrego, dużo wytrwałości. Przede wszystkim, żebyście zwiększyli może o pół godziny, bo nieraz ten pośpiech taki, to tak jakby to człowieka tam, jak to mówią, gonili. Te pół godziny kosztem muzyki może przedłużyć, bo tych tematów jest, ludzie dzwonią przecież i dużo spraw załatwiacie. Serdecznie pozdrawiam, trzymać tak dalej, stary, stały słuchacz was.
Dziękujemy, robimy co możemy. Na razie prezydentami i wiceprezydentami miasta nie zamierzamy być. No i cóż, dziękujemy także za głosy krytyczne. No i staramy się, żeby wszystkie sprawy załatwiać, ale nie zawsze się to udaje. I czwartek, 17 stycznia 2019 roku. Aleksandra Mazur-Woroniecka przy konsolecie. Cieszę się, że z panią Olą mogę pracować, bo dawno nie pracowaliśmy razem. Serdecznie witamy. I Sławek Orlik przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński, 510-37-36. To jest telefon do studia. Czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zacznę od dobrej wiadomości dla kinomaniaków. Otóż 6 i 20 lutego kino Helios w cyklu Kino Konesera, to jest projekt właśnie Heliosa i Radia Szczecin, wyemituje film Vice. Film Vice, o którym rozmawialiśmy, który premierę miał w ubiegły piątek. No niestety nie miał tej premiery w Szczecinie, ani w Heliosie, ani w Multikinie. No na szczęście Helios pokaże ten film, co prawda w dwa dni, no ale zawsze to coś, 6 i 20 lutego. Telefony podane, namiary w internecie, mailowe również. Od czego zaczniemy? Może od psów przed sklepami.
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina. Proszę Państwa, na początku, żeby nie było, że jestem przeciwnikiem zwierząt, ale byłem teraz w Biedronce, chociaż w innych tak samo. I te zwierzęta bidne są przywiązane przy koszykach albo w przedsionku. Nie pada, dzisiaj patrzę mokro. Obsikują te koszyki, no dobra, na zewnątrz. Wjeżdża się do sklepu. Wchodzę do środka, w przedsionku, tak samo bidne na tym betonie siedzą, mokro jest, chociaż dzisiaj nie pada. Załatwiają się. Ludzie biorą te psy, idą na zakupy, pół godziny siedzą, a one bidne się trzęsą. Ale do czego zmierzam? Czy ten przedsionek już należy do strefy sklepu, czy nie? Chyba jakiś jest zakaz wprowadzania zwierząt. Dziękuję, do widzenia.
Oczywiście, jeżeli chodzi o zakazy, to nie wolno wprowadzać zwierząt do sklepu. Jeżeli przedsionek jest integralną częścią sklepu, to również tam psów nie powinno być. Z drugiej strony zastanawia mnie, jak to jest z opiekunami zwierzaków, że zamiast najpierw tego psa wyspacerować, żeby ten pies się wychodził, wybiegał, załatwił i dopiero iść do sklepu, to często widzę, kolejność jest odwrotna. Najpierw idziemy do sklepu i pies nie może wytrzymać i załatwia się gdzieś pod sklepem. Mało tego, jeszcze niestety niektórzy właściciele psów nie sprzątają po swoich pieskach, a już obsikiwanie koszy na zakupy, no to jest rzeczywiście skandaliczne. Proszę, panie Henryku, każdorazowo zgłaszać taką sytuację obsługi sklepu. No oczywiście takie zjawisko nie powinno mieć miejsca. A co dzisiaj w programie? Dzisiaj porozmawiamy o Straży Miejskiej, bo mamy pozytywny sygnał od naszego słuchacza, że Straż Miejska wzięła się porządnie do roboty, jeżeli chodzi o podzamcze i nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Wielodniowa, zmasowana akcja, duże siły i środki, no i skuteczność. Słuchacze informują nas, że od kilku dni wiele ulic świeci pustkami i wreszcie można chodnikiem spokojnie przejść na podzamczu, bo jest miejsce dla pieszych. Brawo, chwalimy i czekamy oczywiście też na kolejne i nowe i w ogóle jakiekolwiek parkingowce w Szczecinie i miejsca do parkowania, ale brak tych miejsc nie usprawiedliwia parkowania w miejscach zakazanych. Więc porozmawiamy o tej akcji na Podzamczu, ale porozmawiamy także o tym, czy przepis dotyczący zakazu palenia na przystankach jest egzekwowany, czy jest przepisem martwym, czy ktoś jeszcze o tym pamięta, że od 2009 roku nie możemy palić na przystankach komunikacji miejskiej w Szczecinie, a w 2016 roku do tych przepisów o niepaleniu dołączyły również papierosy elektroniczne. No właśnie, sprawdzimy sobie te informacje, a wcześniej porozmawiamy o przykrym incydencie, który spotkał naszą słuchaczkę kilka dni temu na węźle Kijewo. Najechała na jakąś stalową belkę i bardzo poważnie uszkodziła samochód i teraz nikt, ani zarządca tej drogi, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ani prowadzący tam pracę przy przebudowie na tym węźle Energopol nie poczuwa się do tego, żeby pokryć koszty likwidacji szkody, a te koszty są naprawdę, naprawdę niebagatelne. O tym w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji, ale nie tylko oczywiście. Zwracamy często uwagę na bezpieczeństwo. Coraz więcej osób przechodzi przez przejścia dla pieszych zapatrzona w swoje telefony komórkowe. Okazuje się po wczorajszej audycji, że dotyczy to nie tylko najmłodszych.
Dzień dobry, wobec wytyczki. No, ja często jeżdżę po Szczecinie i widzę, jak mama fuskiem z dzieckiem patrzy się w prawą stronę i wchodzi na przejście. A z lewej strony ja przyjeżdżam. Dużo pań starszych panów wchodzi na przejścia. Nie zmieniajmy wszystko na dzieci. My ich wychowujemy, ale musimy jeszcze się sami wychować.
Oj tak, to jest żmudny proces, samowychowywanie. Przez całe życie człowiek się uczy i samowychowuje. Miejmy nadzieję. A teraz sprawa dojazdu do szpitala przy ulicy Mącznej, czyli w Zdrojach, nocą. Napisał nasz słuchacz. Witam redakcję. Zwracam się z problemem, którego nie potrafiło załatwić dwóch kandydatów do sejmiku, którzy przed wyborami chwalili się osiągnięciami w sprawach inwestycji w osiedla na prawobrzeża Szczecina. Chodzi konkretnie o przedłużenie którejś linii nocnej do ulicy Mącznej, aby dojazd do szpitala w nocy był ułatwiony. Obecnie jedyna opcja, aby dostać się nocą do szpitala, to marsz z ronda Ułanów Podolskich lub z osiedla Bukowego. Co mają zrobić starsze osoby lub ludzie, którzy muszą z różnych przyczyn życiowych znaleźć się tam jak najszybciej? Już i tak trzeba sporo maszerować pod górę, wysiadając z linii 79 na przystanku Walecznych, aby się dostać do szpitala. Pozdrawiam, tyle napisał pan Robert. Rzeczywiście, panie Robercie, patrzę na mapę. Z ronda Ułanów Podolskich do szpitala mamy około 20 minut pieszo, to jest prawie 2 km, no dokładnie 1600 metrów. Nieco bliżej może jest z osiedla Bukowego, ale też dla osoby starszej jest to olbrzymi kłopot. Jest to ważna kwestia. Zapytamy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego o to, czy udałoby się przedłużyć jakąś linię nocną tak, żeby ona właśnie zatrzymywała się przy bramie szpitala przy ulicy Mącznej. To jest Czas Reakcji. Teraz myślimy o projektowanych inwestycjach. Torowisko, tramwaj, który miałby dojeżdżać chociażby do ronda Hakena. No właśnie, po ulicy Mieszka I, tam jest trawnik oddzielający obie jezdnie w dwóch kierunkach. No właśnie, czy jest tak, jak mówi słuchacz, bo wcześniej na skrzyżowaniu Piastów i Powstańców Wielkopolskich mamy rondo Szyrockiego i tam posadzono drzewa. I w czym rzecz?
Witam, stały słuchacz Marek ze Szczecina. Na placu Szyrockiego posadzono nowe drzewa i chwała za to, bo zieleni nigdy za dużo. Ale co się stało? Popełniono kolejny raz błąd przy sadzeniu. Posadzono dokładnie w tym miejscu, gdzie w przyszłości ma przebiegać dalekiej, może przyszłej, może dalszej, może bliższej, ma przebiegać torowisko tramwajowe w stronę Mieszka I i na Kumieńce. Więc ja się pytam, jeżeli będzie tam kiedykolwiek budowane torowisko, jak ono będzie przebiegać? Przepraszam, po drzewach? Wcześniej popełniono ten sam błąd dosłownie po drugiej stronie ulicy, na pasie rozdzielającym Mieszka I, ale się zreflektowano i drzewa przesadzono. Mam nadzieję, że tutaj nastąpi to samo. Dziękuję, pozdrawiam.
Także mamy nadzieję, że drzewa zostaną przesadzone, jeżeli rzeczywiście kolidują z planowaną linią tramwajową. No i oby nie zrobiono tego za późno, kiedy się już bardzo rozrosną, bo takie przesadzanie dużych drzew jest także możliwe, ale bardzo, bardzo kosztowne. Teraz komunikaty w autobusie. Przede mną mail od pana Michała. Zwracam uwagę na sytuację, która od kilku miesięcy ma miejsce w wielu pojazdach komunikacji publicznej w Szczecinie. Jak wszyscy wiemy, jadąc autobusem czy tramwajem, słyszymy zapowiedzi następny przystanek i tak dalej, jest wymieniona nazwa przystanków. O ile w większości autobusów takie komunikaty są słyszalne, z wyjątkiem autobusów ulubionego prywatnego przewoźnika, problem pojawia się wsiadając do tramwaju. Co ciekawe, zapowiedzi nie ma wcale w naszych najnowszych tramwajach Swing. Szanowni Państwo, dla przeciętnego mieszkańca miasta być może ten problem jest znikomy, ale pojawia się, kiedy jesteśmy w mieście po raz pierwszy. Sam często jeżdżę Warszawa, Berlin, Poznań i wiem, jak bardzo te komunikaty ułatwiają podróż. W tamtych miastach nie spotkałem pojazdu, w którym by to nie działało. Mamy w mieście studentów, którzy również na początku nie znają miasta. Są także osoby niewidome i niedowidzące. Z tego co wiem, wydano dość spore pieniądze na tego typu system informacji pasażerskiej. Jak to często bywa, po prostu nie dba się o to, jaka jest przyczyna. Dobre pytanie, zadamy je Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego. Teraz wracamy do tematu usług stomatologicznych. Stomatolodzy wykonują te usługi dopóki mają tak zwane punkty, a za punkty otrzymują pieniądze, czyli po prostu mówiąc prosto, jeżeli są pieniądze, to są te usługi stomatologiczne wykonywane nieodpłatnie. No, w ramach tych nieodpłatnych usług stomatologicznych mamy gorsze materiały stomatologiczne, czyli tak zwany amalgamat do wypełnień, albo wypełnienie hemoutwardzalne, które przypomina jednak w tych zębach z tyłu, mówiąc kolokwialnie, naszej szczęki się znajdują, się nie nadaje, dlatego że tam są bardzo duże siły podczas rozgryzania, miażdżenia pokarmu i po prostu te plomby nie wytrzymują tej próby czasu. No i jak na naszej antenie mówiła dr Ruchała Tyszler z Naczelnej Rady Lekarskiej, niestety pieniądze na opiekę stomatologiczną zamiast się zwiększać są coraz mniejsze, więc nie widzę tutaj żadnej nadziei. A słuchacze, co na to?
Dzień dobry. To jest takie zwykłe naciągactwo po prostu. Jak pani płaciła, u drugiego nie musi, to polecam kontrolę jakiegoś NFZ-u. Czy to więcej takich pacjentów ta pani nie ma po prostu, jak już ma takie praktyki stosuje. A druga sprawa, kiedyś chyba prowadziliście audycję, jak to pani się dowiedziała, chodząc do dentysty, chodząc właśnie, że idzie z jednym tam ząbkiem, a nagle ma, no właśnie, nagle ma taki zabieg wpisany i taki pomysł do NFZ-u, że powinien każdy pacjent mieć wgląd do tych swoich, co było robione, żeby ten pacjent sam mógł zareagować. No zaraz, tego nie miałem robionego, a mam powpisywane to i ktoś za to pieniążki wziął. Fajnie, bo mi przysługuje. Dziękuję, pozdrawiam.
Czyżby pacjent nie miał wglądu, a EWUŚ tak zwany, ewidencja usług dla świadczeniobiorcy? No właśnie, to sprawdzimy, a wracając do pana pierwszego wątku, no cóż, rzeczywiście tak się często zdarza przy wizytach, że dowiadujemy się, iż proszę bardzo, już nie ma pieniędzy na wykonanie zabiegu na NFZ tak zwany, natomiast za pieniądze z kieszeni, prosto, bardzo proszę. No tak jest. No i jeszcze jedna sprawa dotycząca tych punktów.
Dzień dobry, Grzegorz ze Szczecina. Czy to nie jest tak, że nasze państwo wprowadziło takie zasady rozliczania lekarzy po to właśnie, żeby lekarze nie mogli nas obsłużyć właśnie w pełni, kiedy tylko mają wolny czas, tylko zgodnie z tymi punktami, które mogą wykorzystać i później już koniec. My płacimy za nasze zdrowotne, jakby, żeby mieć pełną opiekę zawsze, a nie tylko tyle, ile pozwala lekarzowi. Pozdrawiam.
Płacimy, ale okazuje się, że jest to za mało. Z drugiej strony są eksperci, którzy postulują, żeby wprowadzić również prywatne kasy chorych i żeby one były równoprawne wobec Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak naprawdę nie chodzi o punkty, jak zwał, tak zwał. Chodzi po prostu o pieniądze. Świadczeń jest sporo, ludzie chorują i na to wszystko potrzebne są środki, a tych po prostu brakuje. A propos służby zdrowia, nasz słuchacz rozżalony dzwoni, że każdorazowo, kiedy trafia do szpitala przy Unii Lubelskiej, codziennie jest od nowa przyjmowany na oddział. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, Mirosław ze Szczecina dzwonię. Chodzę na chemię do szpitala na Unii Lubelskiej. Żeby pójść na chemię, muszę być przed 7 w rejestracji i muszę się tak zarejestrować, przyjąć do szpitala, dostaję obrączkę na rękę i tak codziennie. Cykle chemii mam 3 dni pod rząd. I tak codziennie. Drugiego przykładowo stałem 2 stycznia, 2,5 godziny, żeby się przyjąć do szpitala. Dostaję chemię, wychodzę koło 15, koło 14, 15 i na drugi dzień z powrotem to samo. Przyjąć się do szpitala, iść na oddział, pani doktor wypisuje kartę, że byłem w szpitalu i tak to trwa przez 3 dni codziennie. W styczniu miałem już 12 cykli tej chemii. Niech Państwo sobie policzą 2,5 godziny, a tak przeważnie to jest godzinka, półtora. Dziękuję.
Dziękujemy i współczujemy panu. Znałem takie systemy, że pacjent przychodził na przykład w piątek do szpitala, był przyjmowany na oddział, zabieg miał w poniedziałek, no i sobotę, niedzielę spędzał w domu. A tu widzę zupełnie inny system. Co dzień pan jest przyjmowany od nowa na oddział i musi pan 2,5 godziny tracić. Porozmawiamy z rzeczniczką szpitala przy Unii Lubelskiej, dlaczego tak jest i czy nie można tego ułatwić i uprościć. A teraz sprawa, która nas poruszyła i zbulwersowała, dotyczy pracownika ochrony. Były już takie programy Czas Reakcji, gdzie zajmowaliśmy się firmami ochroniarskimi, które nie wypłacały swoim pracownikom pieniędzy. I tak jest w przypadku pana Stanisława, który napisał do nas długi mail, dołączył również dokumenty. A pisze między innymi tak. Pracowałem w firmie ochroniarskiej, tu jej nazwa, na razie jej nie wymienię. Na początku na umowę zlecenie, następnie na umowę o pracę, a we wrześniu i październiku 2018 roku znowu na umowę zlecenie. Niestety za październik firma nie zapłaciła mi wynagrodzenia za przepracowany miesiąc. Było przepracowanych 240 godzin, w tym 80 nocnych. Stawka godzinowa netto to 14 zł, więc spodziewałem się otrzymać 3360 zł i nie dostałem grosza. Wypłata powinna być do 15 listopada. Po licznych SMS-ach po 2 miesiącach 10 grudnia 2018 otrzymałem 1360 zł. Brak jest reszty, to jest 2000 zł. Wysłałem 3-krotne przedsądowe wezwanie do zapłaty tej firmie, bez echa z jej strony. Prezes nie odpowiada na telefony, SMS-y, maile. Kamień w wodę, cisza. Kiedy osobiście chciałem porozmawiać z prezesem, nie chciano mnie wpuścić do firmy, a prezes zamknął się na klucz w gabinecie. Tak więc mamy przypadek firmy, która naciąga niczemu nieświadomych ludzi. Nie jestem osamotniony, takich poszkodowanych jest więcej. Sprawę oddałem do Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie. Niestety na razie jej nie rozpatrzono. Oddałem ją również do Warszawskiej Państwowej Inspekcji Pracy i być może zajmą się tą sprawą w marcu. Panie Stanisławie, wysłaliśmy mail do firmy, o której pan pisze. Zobaczymy, jaki będzie odzew. Mamy nadzieję na rozmowę, chociażby jutro albo w poniedziałek. A na razie tyle w tej sprawie. A przy naszym telefonie jest już gość, pani Katarzyna. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani Katarzyna, mam nadzieję, że dzisiaj jest dobry, chociaż to, co Panią spotkało 9 stycznia, nie było przyjemne. No i to, co dalej się działo również. Otóż 9 stycznia o godzinie 8:08, jadąc w kierunku ze Szczecina do Stargardu przez Kijewo, czyli przez to remontowane obecnie miejsce, tuż przed zjazdem, około 150-200 metrów, miała pani kolizję z przedmiotem, metalową belką, około 80 cm długości, 12 cm wysokości i 15 kg pozostawioną na ulicy na pasie ruchu. Było dżdżysto, ulica mokra, przedmiot w kolorze nawierzchni, czyli prawie niewidoczny. Proszę powiedzieć, co się działo dalej, jak to było?
Kiedy jechałam samochodem prawym pasem w kierunku właściwie Stargardu, na tym prawym pasie teraz tuż przy poboczu, ale również tej części centralnej drogi, znajdowały się bardzo duże ilości wyrw i dziur na wierzchni. Chciałam też i ominąć te dziury, które generalnie potencjalnie mogłam w nie wpaść. Najechałam na ten tajemniczy przedmiot. Z dnia dzisiejszego nie wiem, co to takiego jest, aczkolwiek bardzo intensywnie pracuję od tygodnia, żeby znaleźć jakby pochodzenie tego przedmiotu i do czego on służy. Uderzyłam samochodem, przejechałam właściwie po tym przedmiocie. Ten przedmiot znalazł się zaraz po tym napasie jeszcze przeciwnym i dwa jeszcze inne auta po tym przedmiocie najechały. Tego dnia panowie generalnie pozostali kierowcy i ja również zatrzymałam się na poboczu. Podeszliśmy do samochodu, który jako trzeci najechał na ten przedmiot. Kierowca do samochodu, kierowca Audi. Na wstecznym wyjechał, ponieważ tabelka znajdowała się pod jego autem, wyjechał. Wzięliśmy ją do ręki, sobie odłożyliśmy na pobocze, zrobiliśmy zdjęcia, fotografie. Obejrzeliśmy auta, panowie odjechali, ja też próbowałam generalnie odjechać, nazwijmy to. W tym czasie też skontaktowałam się z firmą, z warsztatem w celu obejrzenia auta, co się mogło wydarzyć pod wozu. I chciałam skontrolować tą jazdę. Zaraz po chwili uruchomienia auta pojawiły się komunikaty na desce rozdzielczej. Spadek ciśnienia w oponach, wjechałam na pobocze.
Tam był problem jeszcze ze skrzynią biegów, prawda? Zatrzymała się pani, zadzwoniła pod 112 i wezwała pani policję, tak? I pomoc drogową.
Zgadza się. I pomoc drogową, powiedziałam, że już kontynuować jazdy nie, jednak nie mogę. Z tylniego koła lewego zeszło powietrze do zera.
No i ważne, pani Katarzyno, policja przyjechała, prawda, sporządziła stosowną notatkę, tak. Zrobili zdjęcia.
Zrobiliśmy zdjęcia, obejrzeli miejsce zdarzenia. Ja pokrótce opowiedziałam tam okoliczności całego zdarzenia. Panowie przyjęli tą informację, stosowną notatkę sporządzili, powiedzieli z jakiej komendy policji, Wydział Ruchu Drogowego, pozdrawiam panów, Kaszubska 35. I zaraz po tym przyjechała pomoc. Zabraliśmy samochód do ASO.
No i tam się okazało, że uszkodzenia są bardzo poważne, prawda?
Dnia wczorajszego otrzymałam wstępne oględziny. Oględziny firmy, która ma pieczę teraz w chwili obecnej mojego samochodu. Są to uszkodzenia zderzaka przedniego, spoilera, pół koła, chłodnicy. Znaczy chłodnica klimatyzacji, o tak to można określić, tak? Uh-huh. Obudowy, skrzyni biegów, skrzynia biegów, tarcze koła.
Opony. Jakie będą koszty naprawy?
Na dzień dzisiejszy kosztory został sporządzony w wysokości 59 tysięcy haczykiem.
Czyli prawie 60 tysięcy złotych koszt naprawy.
Zgadza się.
Co pani zrobiła dalej? Ja rozumiem, że wiedziała pani o tym, że Energopol tam prowadzi pracę. Pewnie zwróciła się pani do firmy Energopol z roszczeniem w tej sprawie.
W momencie, kiedy wydarzyła się ta sytuacja, dnia 9 zadzwoniłam do Wydziału, to był Wydział Komunikacji i Ochrony Środowiska, Wydział Gospodarki, to był referat do spraw organizacji ruchu. Z zapytaniem, czy są jakiekolwiek w pobliżu kamery. Dowiedziałam się, że są. I opowiedziałam tą swoją straszliwą sytuację i panowie z referatu poinformowali mnie, że prace są prowadzone przez firmę Energopol. I wtedy byłam uświadomiona, kto jest generalnym wykonawcą. Po tej zaraz informacji zadzwoniłam i byłam w stałym kontakcie do dnia wczorajszego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Poinformowałam o tym, że ten odcinek drogi jest w stanie fatalnym, że są tam potężne dziury, wyrwy. Poinformowałam również o porozrzucanych separatorach, które znajdują się również na ulicy. Pracownicy Generalnej Dyrekcji utwierdzili mnie tylko w takim przekonaniu, że ulica jest oddana, jest to plac budowy, oddana jest firmie Energopol, że powinnam się z nimi skontaktować. Tego dnia dopiero w domku byłam gdzieś koło 17:40. Już generalnie to były godziny, gdzie nie mogłam wiele spraw urzędowych i takich formalnych zgłosić. Następnego dnia udałam się również na to miejsce zdarzenia. Obejrzałam sobie plac budowy, w którym miejscu usytuowane są wszelkie monitoring, kamery monitoringu. I już rozmawiałam również z pracownikami, którzy są na tej budowie. ten przedmiot, na który najechałam, zebrałam ze sobą, ale w tym celu, żeby ustalić, co to jest za przedmiot, do czego on służy, czyj on jest.
I co pracownicy powiedzieli? Nie funkcyjni, tylko właśnie tacy zwykli pracownicy.
Tak, to są tacy panowie, którzy po prostu byli na poboczu, wykonywali pracę typowo tutaj, pracę związane z tą nawierzchnią, tak, tą nową, demontażem wiaduktu.
I czego się pani od niej dowiedziała?
Panowie powiedzieli, że to jest jakiś element z maszyny. Jakiś przedmiot, który służy do wykonania czynności związanych na przykład z odpływami. Taką informację otrzymałam. Otrzymałam też informację, że to może być element rozbiórki wiaduktu. I po tym, jak uzyskałam tą informację, udałam się do biura budowy przy ulicy Zwierzynieckiej 16. Spotkałam się tam z kierownikiem, panem Adamem, z którym okazałam ten przedmiot i w obecności jeszcze drugiego pracownika, nie znam imienia i nie przedstawił mi się pan. Panowie schylili głowę, była taka mała sugestia typu, czy na pewno ten przedmiot leżał na ulicy, czy na pewno go sama nie wtoczyłam na ulicę. Taka trochę ukąśliwa uwaga. I poinformowano mnie, że mam złożyć oficjalne dokumenty, zdjęcia, przebieg zdarzenia i wtedy panowie, tam firma oczywiście się do niej stosuje.
I o tym zaraz porozmawiamy. A proszę powiedzieć, jak się skończyło z tym monitoringiem? Czy dostała pani zdjęcia albo zapewnienie, że pani będzie mogła zobaczyć film z monitoringu?
Referat do spraw organizacji ruchu odmówił mi udostępnienia tego nagrania, jak i również go zabezpieczenia. Zasugerowano mi, że mam wystąpić w tym celu do policji. Tak poczyniłam. Skontaktowałam się z policją, napisałam również maila w tej sprawie o zabezpieczenie nagrań z kamer miejskich, jak i również z kamer, które znajdują się zaraz tuż koło wiaduktu, w odległości 200 metrów od tego miejsca zdarzenia, firmy Energopol. Więc ten mail został przekierowany mój do policji, komendy policji w Dąbiu. W chwili obecnej jestem w kontakcie z policją. Poinformowano mnie, że sprawa trafiła do Wydziału do Spraw Wykroczeń i dnia dzisiejszego o godzinie 19 mam skontaktować się z pracownikiem, który tą sprawę prowadzi.
Czy jest pani optymistką? Bo ja tutaj mam pisma kierowane do pani, na przykład od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a właściwie od ubezpieczyciela tej firmy. Otóż czytamy w nim: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych informuje, iż brak jest podstaw do przyjęcia odpowiedzialności za przedmiotowe zdarzenie i wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas postępowania wyjaśniającego ustalono, iż odcinek drogi na drodze krajowej nr 10, wyjazd ze Szczecina, węzeł Kijewo i tak dalej, łączenie drogi, na którym doszło do przedmiotowego zdarzenia, został przekazany wykonawcy firmie Energopol. I dalej, zważywszy na powyższe, zgodnie z zapisami artykułu 429 Kodeksu Cywilnego, GDK ja nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszoną szkodę, bowiem powyższy podmiot gospodarczy wykonał roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi na przedmiotowym odcinku. Wykonawca może ponosić odpowiedzialność za szkodę będącą wynikiem zaniechania bądź też zaniedbania powierzonych obowiązków pozostających w związku z prowadzącymi pracami. No i tu można powiedzieć, jest taki ping-pong, bo z kolei Energopol do pani pisze tak: w celu dokonania właściwej oceny zdarzenia w zakresie odpowiedzialności spółki niezbędne będzie uzupełnienie wymienionego wyżej zgłoszenia o notatkę policji wraz z dokumentacją zdjęciową, na którą poszkodowana powołuje się we wspomnianym wniosku. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji spółka Energopol Szczecin S.A. przystąpi do zajęcia stanowiska w sprawie, o czym niezwłocznie poinformuje wszystkie strony biorące udział w niniejszej sprawie. Ale jednak Energopol od razu zajmuje stanowisko, bo pisze tutaj tak: jednocześnie spółka Energopol pragnie zwrócić uwagę, iż zgłoszenie szkody nastąpiło 3 dni po domniemanym zdarzeniu. Natomiast odpad, którego fotografia posłużyła jako dowód w sprawie, nie pochodzi z terenu budowy. I tu jest tak stwierdzone to z przekonaniem pełnym. Ponadto należy zauważyć, że wykonawca przejął plac budowy od Generalnej Dyrekcji, która co do zasady odpowiada za należyte utrzymanie drogi krajowej nr 10. Zgodnie z przepisem artykułu 652 Kodeksu Cywilnego, jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Zasady ogólne odpowiedzialności, tutaj wykład prawny, określa przepis artykułu 415 Kodeksu Cywilnego, w świetle którego kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Odpowiedzialność spółki Energopol w Szczecinie na zasadzie winy ogranicza się wyłącznie do tych przypadków, w których wskutek zawinionego działania lub zaniechania spółki doszło do zdarzenia wywołującego szkodę. W ocenie spółki Energopol Szczecin S.A. w Szczecinie aktualny stan drogi jest następstwem wieloletnich zaniedbań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie należytego utrzymania stanu drogi krajowej 10 na wysokości węzła Kijewo. Pani Katarzyno, jak pani na to patrzy? Z optymizmem czy tak średnio?
W chwili obecnej nie chciałabym się na ten temat wypowiadać, póki nie otrzymam wszystkich generalnie dokumentów, nagrań.
No właśnie, notatki z policji.
Tak, notatki z policji, do której wystąpiłam. Oczywiście pomimo, że tutaj Energopol dostał szereg dokumentów i miejsca zdarzenia i zdjęcia. No nie mam w chwili obecnej zdjęć szkód, ponieważ wykonał je pracownik ASO i również na nie czekam. No cóż, trudno mi teraz do tego się też odnieść, ale z drugiej strony wiem jedno, samochód na dzień dzisiejszy wymaga naprawy. Nie nadaje się do jazdy. Służy dla mnie do prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej. Zmuszona jestem wynająć auto w celu jej kontynuowania. Pracownicy Energopol, chodzi o pracowników typu na stanowiskach, tak, kierowników, budów, nie chcą w ogóle ze mną rozmawiać, unikają ze mną jakiegokolwiek kontaktu. Nie ukrywam, ja tam od 11 właściwie często do państw, do firmy Energopol pracowników podchodzę. Wiem jedno, moje zgłoszenie do Generalnej czy Energopolu o fatalnej stanie drogi jest efektem tego, że od tego 14 stycznia do chwili obecnej na węźle Kijewo mamy ogrom pracowników Energopolu dokonujących napraw tej nawierzchni, uporządkowanie ulicy, pobocza, tego, co właściwie mogło zagrażać i zagrażało bezpieczeństwu.
Pani Katarzyno, naszym zdaniem sukces ma tu wielu ojców, bo bardzo wielu słuchaczy do nas dzwoniło, informując o fatalnym stanie tej drogi, więc myślę, że i ten pani incydent bardzo przykry, to zdarzenie, plus właśnie to, że bardzo dużo telefonów, maili otrzymywaliśmy ze skargami na stan nawierzchni, na dziury, spowodowało, że właśnie wzięli się za łatanie tych dziur. Ja sobie przejrzałem takie blogi dotyczące ruchu drogowego, no i czytam tutaj takie niewesołe konkluzje, że w momencie zgłoszenia szkody do zarządcy drogi, ten kieruje poszkodowanego do swojego ubezpieczyciela, który w zasadzie w 90% przypadków wydaje decyzję odmowną na wypłatę pieniędzy. Typowym uzasadnieniem tej decyzji jest wskazanie, iż ubezpieczyciel jako gwarant zarządcy drogi ponosi odpowiedzialność za skutki jego działań lub zaniechań jedynie na zasadzie winy, a w żaden sposób poszkodowany nie wskazał, iż winę za zaistnienie danej wyrwy w drodze czy innej przeszkody ponosi właśnie zarządca drogi. Zarządca drogi czy wykonawca prac może być bardzo ciężko, ale nadzieję daje to, że Energopol nie zamknął całkowicie swoich drzwi w tym piśmie, które cytowałem, prawda?
Jasne.
Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie, będziemy sprawę monitorowali i pozostaniemy również w kontakcie telefonicznym z panią. Może nie trzeba będzie iść do sądu, żeby domagać się swego. No, straty poniosła pani ogromne i pani firma, bo 60 tysięcy koszt naprawy to rzeczywiście gigantyczne pieniądze i miejmy nadzieję, że nasza rozmowa i to, że pani tak dzielnie kieruje te pisma, zbiera dokumenty, pozwoli pani na odzyskanie pieniędzy i na odzyskanie po prostu tych poniesionych strat finansowych, wymiernych, prawda? Bo pani, tak jak powiedziała, prowadzi firmę. To auto potrzebne było pani do działalności.
No zgadza się. Tutaj jest kwestia jeszcze jednej rzeczy. Firma Energopol stworzyła nam, użytkownikom drogi, takie piekło. Piekłem były właśnie te wyrwy, te dziury, te wszystkie przedmioty, które znajdują się na tej ulicy. Ja już pomijam separatory, które oddzielają pas jezdni między sobą, tak? Które są po prostu porozrzucane.
Jest no z nami pan Igor, pani Katarzyno. Dzień dobry, panie Igorze.
A dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Ja tak krótko w odniesieniu do tej przykrej sytuacji, tego zdarzenia, które dosięgło tą panią. No tak chciałem pozytywnie powiedzieć, że są też inne firmy, które nie podchodzą tak ciężko do tego tematu, bo mój samochód na przykład podczas renowacji trasy zamkowej, jak i kilkanaście innych samochodów został dosyć mocno pomalowany.
Pamiętam tę sprawę.
No i firma, nie wiem czy tu można wymienić, ale skoro jest to pochwała, to wymienię na przykład firma Intercore. Wzięła te wszystkie samochody, umówiła terminy w profesjonalnym serwisie i te samochody naprawdę dosyć ciężkim trudem i podejrzewam, że też nakładem dosyć dużych finansów, bo te samochody stały po nieraz po 4-5 dni w serwisie, no i zostały doprowadzone do stanu takiego, jakby wyjechały z fabryki. Także są też firmy, które nie odbijają tak zwanego ping-ponga, ale jednak po prostu bez zaświadczeń z policji, tylko na moje świadczenie, zgłoszenie, umówienie się, po prostu wszystko zostało doprowadzone po prostu do stanu sprzed zdarzenia.
No i wlał pan w serce pani Katarzyny nadzieję. Okazuje się, że taniec stołowy nie wszędzie jest popularny. Pani Katarzyno, to umawiamy się, że pozostajemy w kontakcie, będziemy śledzili tę sprawę, przyglądali się jej, no i mam nadzieję, że zespół uda się ją doprowadzić do szczęśliwego finału. Dziękuję pani bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.
To jest czas reakcji, a tak na marginesie jeszcze o węźle Kijewo. Przecież był etap przygotowawczy tych prac. Czy nie trzeba było po prostu sfrezować wtedy tej starej, już pękającej nawierzchni, położyć nową nakładkę i mieć spokój? A tak wyszło chyba na to, że koszty tych napraw w koło Macieju są o wiele wyższe niż właśnie wyniósłby koszt położenia na tym odcinku jakiejś tymczasowej, ale solidnej nawierzchni. A propos węzła Kijewo, telefon.
Witam serdecznie, Adam ze Szczecina. To, co tu się znowu dzieje z oznakowaniem węzła Kijewo, tego przebudowanego przez te dziury chyba, które teraz łatają, to jest coś podobnego, co było na Gdańskiej. Linie ciągłe prowadzą donikąd, przerywane w drugą stronę. Jak tu nie dojdzie w najbliższym czasie do jakiegoś wypadku, zdarzenia, to będzie naprawdę trudno. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy serdecznie. Z kolei inna sytuacja, ale też coraz jest bardziej niebezpiecznie na remontowanym odcinku Alei Wojska Polskiego, węzeł Łękno budowany. Tam z kolei ta żółte oznakowanie poziome na jezdni jest już prawie niewidoczne, więc trzeba by to odmalować mimo niesprzyjającej aury, a w najbliższych dniach ma być jeszcze chłodniej, więc trzeba by to zrobić, nie wiem, dzisiejszej nocy może, czy późnego wieczora, bo naprawdę to oznakowanie przestaje być już widoczne, a idą chłody. W przyszłym tygodniu poniżej zera ma wynosić temperatura, więc warto się za to wziąć. A teraz zatroskany głos słuchacza z osiedla Księżąt Pomorskich.
Witam, Radek Szczecin. Na ulicy Warcisława, na wysokości skrzyżowania z ulicą Józefa Lomby, jest Agatka, która przeprowadza dzieci przez ulicę. Ma ona postawiona obok przejścia do pieszych swoją biatkę z siedzeniem, gdzie może sobie usiąść i odpocząć lub schronić się przed deszczem. Otóż widać, nie korzysta ona z niej, tylko woli przesiadywać na krzesełku bądź na fotelu, który jest wystawiony 2 metry dalej pod murkiem. Dlaczego ta pani z tego nie korzysta? Być może te wiaty są źle zaprojektowane, może są niezbyt korzystnie ustawione. Dziękuję.
Dziękujemy za tę troskę. A może pani jest bardzo gorąco, ciepło się ubrała i lubi siedzieć na powietrzu. Ciekawe, czy ta pani nie chowa się do tej budki, do tej wiaty, kiedy pada deszcz ze śniegiem, kiedy są naprawdę bardzo trudne warunki. Tego nie wiemy, ale może słuchacze mają spostrzeżenia z innych miejsc. Czy widzieli, żeby pomarańczki albo agatki, tak inaczej są te panie nazywane, czy panowie, gdzie jeżeli by się zdarzyli, chowają się właśnie w tych wiatach, korzystają z tych wiatów. Wiem, że sami wnosili o to, żeby takie urządzenia pojawiły się w ich pracy i ułatwiały te prace. Tyle na razie na ten temat. To jest czas reakcji 15:12:44 przy naszym telefonie Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry pani Joanno.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od palenia na przystankach. Zatelefonował do nas kierowca autobusu.
Dzień dobry, Krzysztof, słuchacz. I mam taką prośbę do redakcji, żeby zadzwoniła gdzieś do jakichś służb, żeby wzorem takim, jak się robi trzeźwe poranki, to żeby zrobić od czasu do czasu chociaż poranek beznikotynowy. Normalnie teraz mam przerwę na To środa nie mogę wyjść, bo wszędzie gryzący dym. Nikt tego przepisu nie przestrzega. Chociaż czasami, raz w miesiącu, żeby trochę postraszyć. Bo ten przepis jest martwy. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
Dla osób, które przestrzegają prawa, martwym na pewno nie jest i które tego prawa nie lekceważą. Od 2009 roku nie możemy palić na przystankach. Między innymi na przystankach uchwała dotyczyła nie tylko przystanków, ale teraz o przystankach rozmawiamy. Od 2016 roku z kolei nie można też palić e-papierosów na przystankach. Pani Joanno, proszę powiedzieć, czy to jest martwy przepis, czy też jednak strażnicy miejscy odnotowują nadal interwencje w tej sprawie, napominają, upominają, wlepiają mandaty tym, którzy palą na przystankach.
Rok 2018, podsumowanie czynności wykonanych w egzekwowaniu przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, gdzie między innymi mowa jest o zakazie palenia zarówno papierosów, jak i wyrobów elektronicznych, właśnie papierosopodobnych. Zakończyliśmy na poziomie 1379 interwencji. To jest całkiem sporo, jeśli chodzi o egzekwowanie tego rodzaju przepisów. Jest to wykroczenie trudne do wyegzekwowania, bo znów z kategorii wykroczeń krótkotrwałych. Nawet jeśli dostajemy zgłoszenie, przyjazd na miejsce, nawet kilkuminutowy, skutkuje tym, że delikwenta już, osoby, która pali w miejscu zabronionym, na pewno na miejscu nie ma. Zatem wszystkie wyniki, jakie mamy, a nałożyliśmy 241 sankcji, zastosowaliśmy na związku z łamaniem tych przepisów, to są interwencje własne wykonywane przez strażników podczas rutynowych kontroli, między innymi miasta. Jeżeli przejeżdżają strażnicy i widzą na przystanku komunikacji miejskiej palącą osobę w miejscu do tego niewyznaczonym, wówczas taka interwencja ma szansę zakończyć się właśnie wyegzekwowaniem, nałożeniem mandatu czy zastosowaniem innej sankcji. I tak to wygląda, zatem nie mogę się zgodzić, że jest to martwy przepis, choć tak jak powiedziałam, dosyć trudny do wyegzekwowania. Ja przypominam, że Straż Miejska nie może prowadzić działań operacyjnych, to znaczy nie działamy w cywilu tak zwanym, tylko w mundurze. Zaplanowanie takiej akcji w obecności strażników miejskich no na pewno skończy się niepowodzeniem, bo nikt przy strażniku na pewno na przystanku nie zapali papierosa, a przypominam też, że niecała długość przystanku jest wyłączona, nie jest całkiem strefą objętą zakazem palenia.
15 metrów od słupka, zdaje się, tak?
Dokładnie, są linie wymalowane, gdzie to palenie no może się niestety odbywać w majestacie prawa i tak też się dzieje.
Mamy pana Arka na linii, dzień dobry.
Dzień dobry. Właśnie słyszę, że pan kierowca oburzony, że jest palenie na przystankach i bardzo go to oburza. A czy to się nie tyczy także kierowców i motorniczych? Bo niejednokrotnie na przykład na pętli Turkusowa, z której najczęściej korzystam, widzę, że motorniczy, pan czy pani, wychodzi z tramwaju i odpala papierosa i sobie pali zaraz przy tramwaju, przy początku, jak jest początek tramwaju.
Oj, dotyczy, panie Arku. Dobrze, że
no
pan
właśnie
zadzwonił. Bardzo dziękuję.
To chyba działa w dwie strony, prawda?
Zgadza się. Pozdrawiam serdecznie. Czy Joanna Wojtach zgadza się, że to jest też problem? Właśnie, że nie tylko pasażerowie, ale niestety niektórzy kierowcy i motorniczowie nie przestrzegają przepisów?
Otrzymujemy takie sygnały. Nikt nie jest wyjęty spod prawa i również dotyczy to właśnie kierujących pojazdami komunikacji miejskiej. Absolutnie palenie papierosów na przystanku w najbliższej odległości od pojazdu no jest zabronione.
Przypominamy, przepis nie jest martwy o zakazie palenia oczywiście w środkach komunikacji i na przystankach. W 2018 roku 1379 interwencji to naprawdę bardzo, bardzo dużo. I teraz druga sprawa. Mamy tu pochwałę dla Straży Miejskiej, pani Joanno, od pana Artura. Chciałbym za waszym pośrednictwem podziękować dzielnej Straży Miejskiej, która od początku roku 2019 robi wielką akcję na Podzamczu. To jest karze źle parkujących kierowców. Jest tutaj codziennie. Każdego dnia widzę blokady oraz lawety. Dzielna Straż Miejska. Tak trzymać. Czy ta akcja będzie prowadzona do skutku i dlaczego akurat pani Joanno Podzamcze?
Nie akcja, nie Podzamcze. Nie tylko Podzamcze.
Ale do skutku.
Nie używamy słowa. Tak, coś się zgadza w tym przekazie. Tak. Ja przypomnę, że generalnie Straż Miejska w Szczecinie, jeśli chodzi o zgłoszenia przyjęte do realizacji prośby mieszkańców rad osiedlowych czy innych podmiotów, to są właśnie działania najczęściej wykonywane przez Straż Miejską. To wynika z zapotrzebowania. Dla porównania rok 2017 i rok 2018 to 11 ponad tysięcy w 2017, a w roku 2018 prawie 13 tysięcy tylko zgłoszeń telefonicznych dotyczących nieprawidłowego parkowania. To się wiąże z odpowiednią ilością interwencji, które zajmowały nam dla przestrzeni wszystkich interwencji około 43% wszystkich wykonywanych działań. Doszliśmy do takiego momentu, gdzie musieliśmy podjąć decyzję o intensyfikacji działań. Nie dzieje się to tylko na Podzamczu, choć jest to mała przestrzeń generalnie i dlatego te działania są tak bardzo widoczne. Ta bardzo zwarta zabudowa Starego Miasta, Podzamcza, no skutkuje tym, że faktycznie no, wygląda to dosyć spektakularnie, jak jest założonych kilkanaście czy kilkadziesiąt blokad. Do 16 stycznia mamy oczywiście statystyki przygotowane. Założyliśmy 476 blokad, nałożyliśmy 331 mandatów karnych, 45 fotowezwań, to znaczy, że kierowcy będą wzywani na podstawie wykonanych zdjęć i rozliczani na miejscu. Już dwa wnioski do sądu są przygotowane. 95 dyspozycji holowania, z czego 51 pojazdów odjechało. Tylko wtorek to 36 blokad na samym Podzamczu. Środa kolejne 41 blokad, 47 mandatów, 4 dyspozycje i 2 samochody odjechały na lawecie. Są to naprawdę dosyć zatrważające wyniki, natomiast takie było zamierzenie. To ma działać przede wszystkim prewencyjnie, ale ma to działać też profilaktycznie, ma to odstraszać. Bo tyle sygnałów, ile wpływało do Straży Miejskiej, jeśli chodzi właśnie o ten kawałek miasta, musiał doczekać się realizacji w postaci właśnie intensyfikacji działań, między innymi na tym obszarze, choć jak powiedziałam, w innych miejscach miasta również takie działania są prowadzone.
Przypomnijmy, pani Joanno, ile kosztuje ta wątpliwa atrakcja odholowania naszego pojazdu na strzeżony parking? Jakie to są koszty zarówno samego holowania, jak i jaka sankcja tutaj jest karna?
Wszystko zależy od tego, w jakim miejscu został pozostawiony pojazd. To oczywiście najwyższy mandat za pozostawienie pojazdu w miejscu nieuprawnionego parkowania dla kierowcy, ja mówię tutaj o kopertach dedykowanych dla osób niepełnosprawnych, to jest mandat w wysokości 500 zł i 5 punktów karnych. W pozostałych przypadkach, jeśli jest to na przykład blokowanie chodnika, czyli nie zostawienie przepisowego 1,5 metra, to jest marzenie. To jest koszt 100 zł. Obręb skrzyżowania. No tutaj już taka sytuacja wymaga odholowania również pojazdu, bo jest to stworzenie realnego zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Do 300 zł. Także generalnie można powiedzieć, że nawet i do 500 zł może wynieść wysokość takiego mandatu, jeśli chodzi o same koszty odholowania pojazdu. To jest kolejne 500 zł, prawie 500 zł plus koszt parkingowania na parkingu strzeżonym miejskim na Hangarowej za dobę, to jest kilkadziesiąt złotych. Ja w tej chwili nie potrafię powiedzieć, bo to są koszty już po stronie miasta.
Interesuje mnie jedno, pani Joanno, czy to są, jeżeli chodzi o sprawców nieprawidłowego parkowania, tak to określę, to są również recydywiści, osoby, które robią to notorycznie, pomimo właśnie tych sankcji, mandatów chociażby, już nie wspomnę o tym holowaniu bardzo kosztownym. Jak to wygląda?
Zdarzają się, natomiast niezbyt często. Jednak uszczuplenie portfela o kilkaset złotych działa nieraz jak zimny prysznic i często wychodzi na zdrowie, ponieważ kierowcy fundują sobie spacer. Ja wiem, że to może w tej chwili jest dosyć sarkastycznie to brzmi w moich ustach, ale no cóż, miasto nie jest z gumy. Jeśli odwołujemy się do Podzamcza, tym bardziej nie jest z gumy, nie rozciągnie się. Jest tam bardzo zwarta zabudowa, ale trzeba szanować wszystkich uczestników ruchu. I pieszych, i zmotoryzowanych, i rowerzystów. Dla nich też musi pozostać przestrzeń bezpieczna do komunikacji. Zatem zdarzają się takie osoby, które powtarzają te same błędy, ale nie są to zbyt częste przypadki.
Pani Anno, w najbliższych dniach, a chociażby w piątek, czy w poniedziałek, czy w sobotę być może, gdzie możemy się spodziewać strażników miejskich, którzy będą sprawdzali nieprawidłowo zaparkowane, nie mam nadziei, pojazdy?
Po pierwsze zapraszam na stronę internetową Straży Miejskiej, gdzie co miesiąc publikujemy harmonogram pracy Straży Miejskiej właśnie w kontekście egzekwowania przepisów o nieprawidłowym parkowaniu, tak zwany harmonogram blokadowy, jak i lawetowy. Na podstawie analizy miejsc szczególnie zagrożonych takimi sytuacjami tworzymy co miesiąc harmonogramy z wykazem ulic, datami, w których możemy się pojawić, choć oczywiście życie weryfikuje również te harmonogramy, bo proszę też nie mieć pretensji, że mając zaplanowaną na przykład 20 stycznia ulicę Malczewskiego, strażnicy się tam nie pojawią, bo nagle wyskoczy im inna ulica, na której dzieją się bardzo niedobre rzeczy i wtedy wymagana jest reakcja natychmiastowa. To jest drugi kanał niejako komunikacji i działania Straży Miejskiej, czyli na zgłoszenia interwencyjne na bieżąco, które muszą być realizowane.
Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia, my mówimy również, spotykamy się jutro po 12.